Opinie, refleksje, recenzje.
Wczoraj zakończył się Festiwal Barokowych Smyczków i Strun. W studiu Łukasz Matusik. Dobry wieczór, Łukaszu.
Dobry wieczór Państwu.
Myślę, Łukaszu, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że po raz kolejny udowodniono nam, że można grać bardzo nietypowe utwory, rzadko wykonywane, na także rzadko słuchanych przez nas instrumentach. No bo czy pamiętasz, żeby w Poznaniu ostatnio pojawiło się pianoforte, czy lutnia, czy...
Mandolina. To są rzadkie przypadki. Przez 10 dni przed festiwalu mieliśmy ogromną porcję muzyki. To były średnio 2 koncerty dziennie, a więc prawie 20 koncertów, na których pojawił się repertuar od późnego średniowiecza, od Trecenta, aż po kompozycje zupełnie współczesne. A więc przekrój przez właściwie całą historię muzyki, wykonaną na bardzo różnych instrumentach, nie tylko, tak jak to w tytule festiwalu, barokowych smyczkach i strunach, ale pojawiły się również instrumenty dęte, zwłaszcza flety.
Taka ciekawa inauguracja była, bo posłuchaliśmy Mendelssohna na dawnych instrumentach. I dlaczego wywołuję ten temat? Bo wydaje mi się, że bardzo interesującą osobowością na tym festiwalu była Stéphanie Marie Degan. Te osobowości tworzyły także poziom tego festiwalu.
I one zresztą nadawały ton. To one były interpretatorami, kiedy wykonywały swoje solowe partie.
Stéphanie Marie Degan gra na dwóch rodzajach instrumentów, a może posłuchajmy, co ma na ten temat do powiedzenia. Utwory Mendelssohna są oczywiście repertuarem niebarokowym, ale te utwory skomponował jako bardzo młody kompozytor, nie miał jeszcze 15 lat i one są bliskie epoce, która je poprzedzała. Nie jest więc niczym niezwykłym granie tych kompozycji tak, jak ja je wykonywałam, bo wtedy grało się jeszcze na skrzypcach z XVIII wieku. Ja gram na trzech instrumentach, wykorzystuję je w zależności od potrzeby i również mam całą galerię smyczków. A my posłuchajmy fragmentu z symfonii Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Myślę, że jej osobowość bardzo pięknie odcisnęła piętno na Arte dei Suonatori. Mnie osobiście bardzo przypadł do gustu koncert skrzypcowy demol, młodzieńczy koncert Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Gorzej wypadły symfonie na smyczki. Te młodzieńcze utwory po prostu wymagają niesamowitej precyzji i ja myślę, że przy tym nawale repertuaru dla sprawnej Arte dei Suonatori okazało się, że było może trochę o te przysłowiowe dwie lub jedną próbę za mało. A potem pojawiały się na festiwalu kolejne postaci. Już miałam okazję posłuchać podczas inauguracyjnego koncertu niezwykle ciekawego Marko Horwata, który śpiewał pieśni. Ten wieczór z pieśniami francuskimi należał do interesujących, ale podobno następny koncert wypadł jeszcze ciekawiej.
To był znakomity koncert, jeden z najlepszych na festiwalu. Ensemble Fenca, czyli duet panów Marko Horwata i Bruno Hellstroffera, którzy wykonywali pieśni w sposób prosty, niepretensjonalny, bardzo przypadł mi do gustu. I te delikatne smaczki, to znaczy elementy skali bluesowej, to czasem pojawił się drobny wycinek skali bluesowej albo akord typowy dla muzyki rozrywkowej XX wieku w tym repertuarze XVI-wiecznym, który wykonywali, brzmiał niezwykle interesująco, niezwykle odświeżająco.
Arde il mio petto misero, alta fiamma lucente, sì come tu resti l'altrui per misero. E ben te lasso il cor ne peni ardente, non se ne pente, no. Asprezza mia infinita e duro arco di sdegno ignor trafigami. Dolce sarà sim petra un sguardo in vita ogni ferita. Consola sì, ma per l'eterno corso, intanto batte nostra età. Vola sì, cuor di donna per altrui soccorso e tigre d'orso. O cor di donna, per altrui soccorso, e tigre d'orso, e tigre d'orso.
Następnie muzyka zadomowiła się bardzo mocno w sali Czerwonej Pałacu Działyńskich. Tam pojawiło się kilka koncertów. Wśród wykonawców przewijali się muzycy Arte dei Suonatori, ale także pojawił się moim zdaniem niezwykle ciekawy zespół, a wyróżnikiem tego zespołu jest to, że panie grają repertuar kameralny na pamięć. To Trio en Papier. A zresztą zarejestrowałam rozmowę z Alice Pierrot, która opowiada, jak doszło do współpracy trzech pań. Jestem koncertmistrzynią w orkiestrze barokowej we Francji. Koncert Spirituel Hervé Guigouetta, która mnie bardzo absorbuje. Oczywiście bardzo pasjonuje mnie praca w Trio en Papier, ponieważ trio, w przeciwieństwie do kwartetu, stwarza muzyką partie absolutnie solistyczne. Można tworzyć kreację muzyczną w trzyosobowym składzie. Może nie szukamy wielkich, epokowych dzieł, ale wybieramy te wspaniałe, jak Mozarta czy utwory kompletnie nieznane, które tu gramy, na przykład Boli czy Jadon. To perły literatury. Staramy się grać wszystkie koncerty z pamięci, co tworzy wspaniały kontakt z publicznością. A pani współpraca z orkiestrą, na jakim repertuarze się teraz głównie skupiacie i jaki wykonujecie? Oczywiście ciągle dominuje muzyka francuska, utwory Charpentiera, Campry. Także nie stronimy od opery. Następną naszą produkcją będzie opera Grytrego, Andromaque, którą zresztą nagraliśmy. A pani współpraca z polskimi muzykami? Bardzo lubię tu pracować z powodu entuzjazmu i bogactwa propozycji. To bardzo interesujące. Również rzadkie zjawisko w Europie, dlatego że te koncerty dają niesamowitą przyjemność. Ostatnio zajmuję się intensywnie także starą fabryką pomiędzy Lyonem a Avignonem, w której jest już sala koncertowa, ale chcę tam stworzyć warunki godne wielkiego centrum muzycznego z zapleczem, możliwością pracy. To jest ogromny projekt. To budynek o powierzchni 1500 metrów kwadratowych. Cały będzie służył muzyce. Chciałabym, aby było tak, jak tutaj. Ludzie spotykają się i kreują muzykę wolnie od wszystkich wpływów, obciążeń, będący sobą. Tak jak sobą jest Alice Pierrot w fragmencie Pasacalli Bibera. Papi pokazało nam repertuar końca XVIII, początku XIX wieku.
Ta kameralistyka wykonana w całości z pamięci, co jest ewenementem nie tylko na tym festiwalu, ale chyba ewenementem w ogóle. Zespół gra bardzo po kobiecemu, to znaczy z wielkim uczuciem, co jest chyba typowe, chociaż nie zawsze zwracają pani uwagę na technikę i chciałbym, żeby przy może kolejnych spotkaniach tej techniki muzycznej było trochę więcej.
Aczkolwiek muzykalność tych pań mnie na przykład bardzo przypadła do gustu, zarówno altowiolistka, jak i wiolonczelistka. Po prostu widać, że oddychają tą frazą i to mnie urzekło w ich wykonaniu.
To prawda i znakomita współpraca pomiędzy muzykami. One się świetnie słuchają, reagują momentalnie na wszelkie zmiany.
Były także różne konfiguracje w Pałacu Działyńskich, jeśli chodzi o kameralistykę. Nie byłam wierną słuchaczką tego festiwalu tym razem, ale z tych koncertów, na które wpadałam, to zapadł mi w pamięci wykonany bardzo pięknie przez panie wraz z Aleksisem Kosenką, grała tam także Alina Cylberajś, kwartet Mozarta fletowy.
To prawda. I chyba kiedykolwiek pojawia się w zespole Aleksis Kosenko, zespół brzmi zupełnie inaczej. On trzyma wszystko w ryzach i dzięki temu to wykonanie było naprawdę, naprawdę interesujące.
Skoro jesteśmy przy Aleksisie Kosenko, ja niestety nie dotarłam na ten koncert, bo naszą uwagę zajmował Emmanuel Pei, ale ponoć Aleksis Kosenko, jak zwykle, zresztą bo ja już pamiętam takie koncerty z Paradyża, nie tylko znalazł się doskonale jako lider zespołu, jako kameralista, ale również jako solista, flecista, pokazał całą gamę utworów na różny zestaw instrumentów.
To jest niesamowite, że ten muzyk jest w stanie obsługiwać praktycznie wszystkie rodzaje fletów. Może jedna uwaga do niego. Aleksis stanowczo powinien przestać grać na flecie współczesnym, ponieważ poziom, jaki reprezentuje na fletach dawnych, jest niespółmiernie wyższy do tego, co prezentował na flecie współczesnym. On znakomicie gra na wszystkich fletach prostych i traverso, ale dawnych natomiast... Trzeba wiedzieć, że flet współczesny to jest zupełnie, zupełnie różny instrument.
Przejdźmy może do następnej postaci na Festiwalu Barokowych Smyczków i Strun, Koriny Marti, która razem ze swoim mężem Michałem Gądko tworzy zespół La Morra, kapitalnie grający średniowiecze. Oni się tu pojawili z muzyką nieco późniejszą. Korinę bym znowu określiła jako wykonawczynię, która może obdarzyć energią, nie wiem, 10 muzyków. Ona kipi energią.
Z tym, że ta energia, która jest znakomita, jej muzykalność przeogromna, czasem powoduje to, że Korina zapomina znowu o technice. Bywają problemy z intonacją. Niemniej jednak to rzadko przeszkadza w słuchaniu. Jest tak muzykalna i daje z siebie tak wiele, że ja byłem zachwycony każdym jej recitalem, a zwłaszcza tym solowym, kiedy wykonywała repertuar średniowieczny.
Przyznam, że koncert sobotni w Kościele Wszystkich Świętych, na którym zespół wybrał jako motyw przewodni fragmenty z Orfeusza Claudio Monteverdiego. Przepiękny koncert, bardzo mi się podobał. Wywołał we mnie taką refleksję. 2 tygodnie temu w Multikinie była prezentowana transmisja na żywo z prezentacji Orfeusza Monteverdiego. Tam grał zespół Alessandriniego, Concerto Italiano. Ja nie widziałam żadnej różnicy. Wręcz kontakt tutaj z instrumentami na żywo wywołał we mnie większe wrażenie niż tamta znakomita, utytułowana orkiestra włoska.
To prawda. Ja zresztą ten koncert traktuję jako koncert finałowy. Mimo, że koncert finałowy odbył się dopiero dnia następnego, to jednak ten koncert z muzyką Monteverdiego i Dario Castello zapadł mi chyba najbardziej w pamięci.
To było wielkie klasy muzykowanie. Nieco wcześniej wystąpił Florentino Calvo, mandolinista. To bardzo nietypowy instrument, tak jak opowiadał Cezary Zych, zapraszając na festiwal. Wielki człowiek z malutkim instrumentem w dłoni. Ale co się z tego instrumentu wydobywało, proszę państwa, szczególnie w muzyce współczesnej, to było zupełnie zdumiewające. Ale może 2 słowa samego wykonawcy. La mandolina jest instrumentem popularnym w wielu kulturach. Było bardzo wiele orkiestr amatorskich, także we Francji na początku XX wieku. Wiem, że taka tradycja występowała również w Polsce, bo wielu muzyków, którzy grali w francuskich orkiestrach, byli po prostu pochodzenia polskiego. Również orkiestra, którą dyryguje w Enchanté, to także członkowie, którzy mają w swych rodzinach, korzeniach rodzinnych polskich górników, którzy pracowali w kopalniach północnej Francji. W XVIII wieku mandolina była instrumentem dworskim, szczególnie dziewczęta, córki książąt i z rodów szlacheckich grały na mandolinie i było to głównie instrument niewieści. To zapewne, gdy się czyta traktaty z epoki, to właśnie wszystkie wskazówki dotyczą tego instrumentu w rękach dam. Zupełnie inna tradycja obowiązywała we Włoszech, bo mandolina była bardzo związana z muzyką tradycyjną, popularną. I tu znowu ciekawa sprawa, bo we Włoszech to był na odmianę instrument typowo męski. Przy akompaniamencie, którego grało się serenady i tarantele, był to instrument, który miał kusić w rękach mężczyzn. Pamiętamy Don Giovanniego w operze Mozarta, który właśnie gra na mandolinie w celu zwiedzenia kolejnej ofiary, ale także w XIX wieku istniały we Włoszech żeńskie orkiestry mandolinowe, a potem jeszcze sięgnijmy do jednej tradycji, na przykład pod koniec XIX wieku Verdi wykorzystał mandoliny w swym Otellu. Dziś gra się te sceny z gitarami, także mandoliną, ale właściwie to była orkiestra mandolinowa, która pojawia się na początku opery. Thank you. No właśnie, jak się podobał tobie Florentino Canti?
Bardzo podobał mi się w muzyce współczesnej. Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, że obecnie istnieje taki szeroki repertuar pisany na mandolinę. To jest instrument zupełnie nieznany, tym bardziej w Poznaniu. Natomiast znacznie gorzej wypadły jego produkcje z muzyką dawną. Być może to za sprawą repertuaru, który też nie był dobrany najszczęśliwiej. Bo jeśli wykonuje się wczesne utwory Beethovena, których on sam nie zaliczył do swoich ważnych dzieł, których nie opulsował, to owszem, to brzmiałoby urocze, ale chyba na koncercie uczniów szkoły muzycznej, a nie na poważnym festiwalu.
Festiwal, który toczył się przez 10 dni w Poznaniu i miał swoje bardzo piękne odsłony, jeśli chodzi o frekwencje. Bywały koncerty, szczególnie w kościołach, szczególnie orkiestrowe, które cieszyły się powodzeniem, no bo słuchacze już wiedzą, czego szukać w wykonaniu Arte dei Suonatori. Gorzej było z frekwencją, chociaż nie najgorzej, powiedziałabym, ale gorzej na tych koncertach kameralnych.
To prawda. Być może jeszcze kameralistyka nie jest tak popularna w Poznaniu. Nie gra się jej często i publiczność nie jest chyba jeszcze przyzwyczajona do odbioru tej muzyki.
Chodziłeś na ten festiwal przez 10 dni. Mówiliśmy, co tobie się podobało, a co należałoby zmienić przy organizacji następnych festiwali?
Późne pory koncertów to być może też jest przyczyna tego, że frekwencja, zwłaszcza na tych koncertach nocnych, bo już nawet nie wieczornych, bywała niska. I być może uważniej należałoby dobierać repertuar, a także niektórych wykonawców, ponieważ zaproszenie na przykład Trio Terracado, który owszem przywiózł dwa ciekawe instrumenty, bo to była viola d'amore i violoncello da Spalla, no niestety muzycznie nie pokazał niczego interesującego.
Na koniec chciałabym, żebyśmy się skupili na dwóch postaciach, jednej zbiorowej, czyli orkiestrze Arte dei Suonatori pod kierownictwem artystycznym Aureliusza Golińskiego. To także po części sprawca kształtu artystycznego tego festiwalu, kształtowanego wspólnie z Cezarym Zychem. A na druga postać to Aline Silbereis. Ona pojawiała się tutaj troszeczkę w cieniu, ale akompaniowała, towarzyszyła. Myślę, że jej rozległa wiedza na temat pianoforte także dała możliwość ukształtowania takiego festiwalu. Zresztą niech ona sama powie, co na ten temat sądzi. Program tego festiwalu jest interesujący, na przykład utwór Lechi w koncercie Aleksisa Kosenki. Bardzo interesujący, ponieważ publiczność także we Francji zna, podobnie jak i inni melomani Beethovena, Haydna, Mozarta, a przecież obok nich było wielu kompozytorów romantycznych, czy nieco wcześniejszych, którzy funkcjonowali, działali, pisali fantastyczną muzykę. Na przykład koncert Tria en Papier, w którym poznaliśmy zupełnie nieznane utwory, na przykład Oliego, które są fantastyczne, niewykonywane. I uważam, że bardzo ważnie się dzieje, że tego typu utwory odkrywa się i wykonuje na klasycznych instrumentach, z klasycznym smyczkiem, bo nie są to skrzypce współczesne. Są więc typowymi instrumentami epoki, z tej klasycznej epoki. Możemy więc się dowiedzieć, jak mogły brzmieć wówczas tego typu kompozycje. Ten program jest interesujący także dlatego, że jest taki właśnie różnorodny. Ale przecież dziękujemy, bo to także ty pomogłaś skonstruować ten program. Tak, ale wszyscy dołożyliśmy tu cegiełki, Alexis i Alice Pierrot. Jeszcze z jednego powodu uważam ten festiwal za bardzo interesujący. To swoboda dana artystom w ich propozycjach. I rzeczywiście to się czuje, że jest efekt takiej właśnie działalności. okazję brać.
Chyba nie mamy zbyt często okazji słuchania pianoforte w Poznaniu, ani również takiego repertuaru, który jest na pianoforte wykonywany.
Jeśli chodzi o Arte dei Suonatori, myślę, że dla nich każdy tego rodzaju festiwal to znowu jakiś krok w kierunku rozwoju, eksploracji poszczególnych epok muzycznych.
Eksploracji poszczególnych epok, ale także poszczególnych instrumentów i instrumentalistów. Orkiestra na tym festiwalu zabrzmiała fantastycznie. Byli bardzo zgrani, bardzo muzykalni, a przy tym brzmienie mocno skupione, świetny dźwięk, podobali mi się wyjątkowo na większości koncertów. Chciałbym docenić jeszcze jedną osobę, która również pozostaje bardzo często w cieniu. To jest Joanna Boślak-Górniok. Wydaje mi się, że jej ogromny potencjał muzyczny nie został jeszcze w pełni wykorzystany. I życzyłbym sobie i również Państwu, aby na kolejnych festiwalach czy kolejnych projektach Arte dei Suonatori być może znalazło się miejsce dla solowego klawesynu czy koncertów klawesynowych.
Ja bym chciała zwrócić uwagę, bo my normalnie mówimy Orkiestra Arte dei Suonatori, jednym tchem wymieniamy nazwisko Arka i Ewy Golińskich, ale przyznam, że ja odkryłam dwie skrzypaczki na tym festiwalu. Nie wszystkie prezentacje Joanny Nowak słyszałam, ale to, co usłyszałam na koncercie z Monteverdim, mnie absolutnie in plus zaskoczyło. Tak samo jak taka nowa twarz, to podobno Bułgarka mieszkająca w Anglii, Zefira Walowa. Pięknie muzykowała.
Znakomite skrzypaczki, które chyba dopiero teraz na tym festiwalu miały okazję pokazać swoje możliwości w pełni.
Słowem, czekamy z niecierpliwością na festiwal barokowych ich smyczków i strun w przyszłym roku, zachęcając coraz mocniej poznaniaków, że warto, proszę Państwa.
Naprawdę warto, ponieważ repertuar instrumentaliści czy wokaliści, których również mieliśmy tę okazję spotkać, wykonują muzykę na najwyższym poziomie.